Panie profesorze, 3 lata temu, kiedy wybuchł kryzys, mówił pan jako jeden z pierwszych, że bankom należy dać upaść. Czy teraz, po 3 latach od wybuchu kryzysu, kiedy banki znów są w tarapatach, zmienił pan zdanie, czy nadal twierdzi pan, że taka możliwość powinna istnieć dla banków? Upadek.
Ich will nicht sagen, dass man die Banken fallen lassen muss.
Nie chcę mówić, że bankom trzeba dawać upaść. Duże banki nie mogą tego zrobić, ale wszystkie inne powinny mieć taką możliwość. Problemem dziś jest nie tylko Grecja, ale zbyt małe dofinansowanie banków i to, że mają one za dużo rządowych obligacji, niezabezpieczonych żadnym kapitałem. I jak w tej chwili opisałby pan sytuację w bankowości? Jest groźnie? Powiedziałbym, że obydwa duże szwajcarskie banki, UBS i Credit Suisse, są w dobrym stanie, ale w Europie jest mnóstwo banków, które potrzebują własnych kapitałów. Ale czemu uzasadniać finansowanie banków? Przecież potrzebę ratowania coraz trudniej wytłumaczyć społeczeństwu. Czemu ratować tych wielkich, skoro to tym małym wiedzie się źle?
Man soll nicht die Banken retten, aber die Banken brauchen Eigenkapital.
Banków nie należy ratować, ale dofinansowywać kapitały własne. Te powinny pochodzić w pierwszej kolejności, a jeśli pyta pan o moje prywatne zdanie, to wyłącznie od prywatnych akcjonariuszy banków. Z państwem nie ma to nic wspólnego. Problem robi się, gdy w tarapaty wpada duży bank. Jego upadek mógłby zaszkodzić gospodarce. W takim przypadku szkoda jest większa niż koszty ratunku. Choć oczywiście obydwie rzeczy są niepożądane. Problemem jest również to, że banki wiedzą, że się je uratuje i mają złe bodźce do działania. Dlatego jest sprawą pilną umożliwienie upadku nawet dużych banków. Tylko wtedy będziemy mogli wychodzić z założenia, że banki będą zachowywały się poprawnie. Panie profesorze, czyje to jest zadanie? Polityków? Przede wszystkim jest to wyzwanie dla polityków. Banki nie zrobią nic dobrowolnie, tym bardziej jeśli wiedzą, że zostaną uratowane. Ale konkretnie, panie profesorze, kto to miałby być? Unia Europejska, poszczególne kraje? Bo rozmowy na forach unijnych mają to do siebie, że trwają, a nikt nie chce wziąć odpowiedzialności. Odpowiedzialność leży w pierwszej kolejności na władzach danego kraju. Poza tym w każdym z państw jest nadzór bankowy, a w Europie mamy dodatkowo scentralizowany nadzór bankowy, który powinien za to odpowiadać. Ostatnio mieliśmy odważną decyzję Szwajcarskiego Banku Narodowego, który ustalił dolną granicę kursu euro. Od kilku tygodni nie może być ono tańsze niż 1 frank i 20 rapów. To było pana zdaniem niezbędne posunięcie? Niezbędne nie było, ale to na pewno politycznie rzecz biorąc mądre posunięcie. Ale pamiętajmy, to łatwo było wprowadzić, to pewnie będzie kosztowne, ale najprawdopodobniej będzie z tego bardzo trudno się wycofać. Będzie trudne, ale jaki przewiduje pan scenariusz w takim razie? To bardzo trudno powiedzieć. Jeśli euro zacznie znów zyskiwać na wartości, a takiego scenariusza nie można wykluczyć, i jeśli politycy wreszcie zaczną trzymać się reguł ekonomii, frank osłabi się z obecnego poziomu 1,20 za euro do powiedzmy 1,40. Tak może być, ale tylko wtedy, gdy europejscy politycy będą zachowywali się rozsądnie. Osobiście uważam, że tak nie będzie. Bankowi centralnemu coraz trudniej będzie utrzymać granicę 1,20 i po 2, może 3 latach będzie musiał uwolnić kurs, a frank w relacji do euro spadnie do poziomu na przykład 90 rapów. Ale jeśli potrwa to tyle czasu, a Szwajcarski Bank Narodowy będzie bronił kursu, dodrukowując franki, to na horyzoncie może pojawić się jeszcze jedno zagrożenie, czyli duża inflacja w Szwajcarii. Obawia się pan tego?
Ja, das kann man nicht ausschließen, das ist schon richtig.
Tak, tego nie można wykluczyć, zgoda. Może jest takie przeświadczenie, że będzie można te nowo dodrukowane franki, o ile one pojawią się na rynku, na razie nie jest to jasne, ponownie wycofać. Dziś one nie są w obiegu, nie oddziaływują na gospodarkę. Franki są gromadzone, nie ma ich wśród, nazwijmy to, publiczności. Nie ma oczekiwań inflacyjnych, przeciwnie, ceny u nas spadają. Pytanie, co będzie, jeśli ta presja się wreszcie pojawi? Czy wtedy bank centralny będzie mógł zabrać z rynku nadmiar franków? Wydaje mi się, że to będzie bardzo trudne. To właściwie niemożliwe, żeby za darmo ustabilizować kurs walutowy, a potem za 2-3 lata tylko zabrać nadmiar gotówki z systemu. Tak piękny świat nigdy nie będzie. A pana zdaniem to jest wojna ze spekulantami, to co teraz obserwujemy? Ci spekulanci, to bardzo trudne słowo, nie sądzi pan? Każdy eksporter, który otrzymuje zapłatę w euro, zastanawia się, czy mam to zamienić na franki, czy zostawić tak jak jest. Jeśli sądzi on, że frank będzie się umacniał, to byłby głupi, gdyby zatrzymał w portfelu euro. I to są tysiące firm i gospodarstw domowych, które jadą na ferie, importują towary i mają takie same rozważania. Nie sądzę, żeby były to wielkie, złe fundusze hedgingowe i inne podobne, które spekulują przeciwko frankowi. To znaczy, one też są i dokładają się do tego, ale przede wszystkim o sile franka decyduje właśnie gospodarka. Gospodarka u nas i na zewnątrz oczywiście, która poniekąd produkuje kurs franka. No to należy pan do grona nielicznych, którzy twierdzą, że fundusze hedgingowe nie odgrywają tu dużej roli. To, czego nie można zapominać, to to, że jeśli ktoś na rynku spekuluje, to zawsze jest jeszcze druga strona, która również spekuluje. To nie jest tak, że po jednej stronie siedzą sami idioci, a po drugiej sami inteligentni ludzie. Wszyscy chcą zachowywać się rozsądnie. Jeżeli fundusze hedgingowe chcą spekulować w jedną stronę, to może być pan pewien, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą spekulować w drugą stronę. No tak, ale tutaj wkracza ekonomia behawioralna i teoria, że nie każdy jest do końca rozsądny. I jest coś takiego na rynku, co można by nazwać zachowaniem stadnym, że skoro frank się umacnia, to wszyscy chcą go mieć, wszyscy chcą go kupować. No tak, ale kto wtedy sprzedaje? Powtarzam, są zawsze dwie strony rynku. Nie można tylko kupować. Musi być jeszcze ktoś, kto będzie chciał sprzedać. Oni też mają swoje oczekiwania. Czy to znaczy, że są idiotami? Nie. Rynkowa cena, a kurs walutowy jest taką ceną, to odzwierciedlenie równowagi między tymi, którzy myślą, że spadnie, a tymi, którzy sądzą, że wzrośnie. Ludzie mówią wtedy, jeśli chcą kupić, chcę mieć franka za tę cenę. A ci, którzy chcą sprzedać, mówią, o, od tego poziomu jestem gotowy kupić euro. Jest dużo oczekiwań, które grają tu dużą rolę. Nie możemy o tym zapominać. Zawsze są dwie strony rynku, a idioci nie siedzą tylko po jednej z jego stron. Panie profesorze, a kto jest przegranym tego kryzysu? Na samym końcu przegrywa podatnik, czyli obywatele, którzy płacą za głupoty polityków i banków. I jak będzie dalej? Będzie bunt? Podatnik w końcu powie nie? Wie pan, jeśli banki będą tak niedokapitalizowane jak teraz, podatnik nie może mówić nie. Jeśli mówi tak, to oznacza, że wiadomo, co będzie dalej i że będzie to dużo kosztowało. A jeśli powie nie, to nie wiadomo, co dalej będzie.
Vielen
Dank. Gościem Trójki był profesor Martin Janssen z Uniwersytetu w Zurychu.